Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa, kłaniam się, Anna Rębas. Ogólnopolskie spotkanie czcicieli świętego Szarbela odbyło się wczoraj w Gdańsku. W kościele świętej Katarzyny odprawiono mszę świętą w rycie maronickim, połączoną z modlitwą o uzdrowienie przez wstawiennictwo i namaszczenie olejem świętego Szarbela z Libanu. Kim był ten święty? Był to duchowny maronicki, mnich i pustelnik, święty Kościoła. Przez wiernych określany jako święty Bogiem upojony. O kulcie tego pustelnika i o jego postaci rozmawiam z karmelitą z kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku.
Ojciec Andrzej Żyłka, karmelita, pracuje przy kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Te msze, które normalnie u nas są, no to są w naszym rycie rzymskokatolickim. Natomiast w rycie maronickim nigdy nie miałem możliwości uczestniczyć. Jedynie tylko, no nie wiem, oglądając w internecie. Jest to troszkę inna msza niż ta w obrządku naszym, rzymskokatolickim. Niemniej warto wspomnieć o tym, że no jest to ryt, który jest bardzo stary, pochodzi on praktycznie z VII wieku i jest on obecny na tamtych terenach, z których pochodzi święty ojciec Szarbel.
W Libanie.
Tak, czyli w Libanie. Liban, Syria, tamte tereny. Tu jest normalnie łączność z kościołem katolickim, rzymskokatolickim. To jest tak jak, nie wiem, kapłani, którzy są w obrządku grekokatolickiego, mogą odprawiać w naszym rycie rzymskokatolickim, natomiast nam jest troszkę trudniej, bo jest to całkiem inna liturgia, bardziej rozbudowana, tam jest dużo śpiewów, no i tam jest używany język starocerkiewny. No to jest troszkę to inaczej.
My pewnie też nie oddamy ducha tej mszy, jeżeli ktoś chciał i ktoś był, to na pewno wie, na czym to polega, ale możemy coś powiedzieć więcej o świętym ojcu Szarbelu, prawda? I skąd to namaszczenie olejami świętego Szarbela właśnie z Libanu. Dlaczego takie połączenie? Dlaczego
w naszym kościele.
W naszym kościele, tak. Tak.
Może tak. Jest to naprawdę chyba jedyna postać świętego, która jest bardzo znana w kościele katolickim, innego obrządku. Dlaczego akurat u nas w kościele? Początki tego wydarzenia w 2017 roku, kiedy jeden z naszych ojców pojechał do Libanu z pielgrzymką, no i wtedy przywiózł stamtąd relikwie. Uczestniczyli w bardzo takim wyjątkowym wydarzeniu, które ma miejsce, które rozpoczyna się od pustelni, w której żył ojciec Szarbel, do jego klasztoru macierzystego Annaja, chyba tak się ta miejscowość nazywa. To jest zawsze 22 każdego miesiąca. Tam są tysiące ludzi i to na nich zrobiło tak ogromne wrażenie i zapoznali się z tą postacią, ale również u nas każdego dnia, 22 każdego miesiąca, też jest msza święta odprawiana za wstawiennictwem świętego ojca Szarbela w intencji tych wszystkich, którzy no też potrzebują takiej pomocy i fizycznej, i duchowej. Natomiast dlaczego akurat tego 22 każdego miesiąca? Te nabożeństwa, które mają miejsce u nas w kościele 22 każdego miesiąca, są związane z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce tam na terenie Libanu, gdzie pani Nachud zachorowała wcześniej miała udar, została sparaliżowana. Lekarze nie dawali żadnej nadziei na to, że cokolwiek może się polepszyć. Natomiast jej syn chodził do klasztoru i prosił świętego Szarbela o wstawiennictwo. W nocy z 21 na 22 stycznia 1993 roku miało miejsce cudowne uzdrowienie. Te wydarzenie było poprzedzone kilkoma nocami, w której jej śniło się, że ona również tam chodzi do tego klasztoru, pomimo tego, że no była sparaliżowana. Natomiast w samą noc, i to jest wyraźnie też przez nią podkreślone, że doświadczyła w śnie operacji, której dokonał ojciec Szarbel. I wtedy on ją poprosił, aby każdego miesiąca, 22, udawała się na procesję z tego miejsca, w którym on żył, czyli z tej pustelni, w której przebywał 23 lata, do klasztoru i tam ta procesja miała się kończyć Eucharystią. I tam zaczęły z powodu tego wyjątkowego uzdrowienia przybywać tłumy. To było wydarzenie, które szybko się bardzo rozniosło i to ma do tej pory miejsce. Zresztą niektórzy podają, że nawet ponad ponad 4 miliony rocznie przyjeżdża tam pielgrzymów do świętego ojca Charbela. Natomiast kim był święty Charbel, to już jest jeszcze inny temat. Tak jak niektórzy mówią, że był to człowiek, który był niesamowicie zdolny, jeżeli chodzi o teologię, ale nie napisał żadnej książki.
Ale ci, którzy na przykład się nie zetknęli nigdy z świętym ojcem Charbelem, no to powinni wiedzieć, że był to na pewno duchowny, maronicki, mnich, pustelnik, święty
kapłan,
kościoła katolickiego,
kapłan. Obrządku maronickiego. Tak, i ostatnie 23 lata spędził w samotności, z dala od ludzi i praktycznie nikt go nie widział, nikt go nie znał na tyle, żeby cokolwiek można było o nim powiedzieć. Dopiero po jego śmierci on jakby przeniósł się z tego świata takiego oddalonego od ludzi do ludzi. Za jego wstawiennictwem zaczęły się dziać naprawdę cuda i ludzie tego doświadczali. Zresztą po jego śmierci, kiedy go pochowano, przez 45 dni nad grobem w tej krypcie w kościele było światło. Ludzie tam przychodzili. Doszło nawet do tego, że zaczęli wchodzić do tej krypty i brać cząstki, głównie chodzi o części jego ubrania, jako takie relikwie, które miały uzdrawiać. I wtedy postanowiono go przenieść do klasztoru, aby zabezpieczyć przed dostępem ludzi, ale okazało się znów, że jego ciało się nie rozkłada, jest cały czas takie, jakby było żywe. I co najdziwniejsze, tam z tego ciała wydzielała się taka ciecz oleista, która, jest tym olejem, który wykorzystuje się do namaszczania.
Czyli została uznana za relikwię.
Relikwię, ale właśnie coś, co przywraca człowiekowi zdrowie. I tu nie tylko chodzi może o zdrowie fizyczne, ale czasami i to duchowe. Ale ten olej jest dostępny i za każdym razem, kiedy tych ekshumacji było naprawdę kilka, ciało nie ulegało żadnemu zniszczeniu, natomiast ciągle wydobywało się z tego ciała ta właśnie ciecz. No i to właściwie tak, jeżeli chodzi o tą sprawę, to jest jedno. Natomiast druga jeszcze jest sprawa i to dość taka nietypowa. Ja też się z tym nie zetknąłem, bo przeważnie gdzieś zawsze te wizerunki świętych istniały. Ktoś tam coś narysował, zrobił zdjęcie. Ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o zdjęcie ojca Charbela. To miało miejsce 8 maja, czyli 1950 roku. To było 50 lat po śmierci już jego. Chodzi o rocznicę śmierci i wtedy tych czterech zakonników po wizycie w tej pustelni zrobili sobie jeszcze zdjęcie przed tą pustelnią i kiedy na drugi dzień wywołano to zdjęcie, okazało się, że nie ma tam czterech zakonników, tylko jest pięciu. No i najstarsi zakonnicy rozpoznali twarz ojca Charbela, postać ojca Charbela. I Kościół zatwierdził to. To jest jedyny wizerunek, który jest świętego Charbela. Natomiast próbowano zbadać i badano. Nie jest to żaden fotomontaż, tego nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, ale coś takiego zostało. Jest faktem, że i te oleje, i ten wizerunek, i obecność w tamtym miejscu przyciąga ogromne rzesze ludzi.
Modlimy się dzisiaj też do świętego Charbela.
Charbela. Co więcej, ja z tego co pamiętam, jak kiedy czytałem tam o nim historię, on również doświadczył jako młody kapłan tragicznych wydarzeń tam na tamtych terenach Libanu, gdzie i Turcy zrobili swoje, gdzie mordowano chrześcijan, muzułmanie tam dawali o sobie znać. On bardzo dużo pomagał tym, którzy byli prześladowani, aż do momentu, kiedy się całkowicie wyizolował, kiedy już przeniósł się na tą pustelnię, w której spędził te 23 lata. Żyjemy w takich czasach, gdzie tacy święci są bardzo nam potrzebni. Zresztą Charbel nie uzdrawia. To jest też może takie ciekawe, że nawet jeżeli popatrzymy na Lourdes, miliony ludzi, którzy tam przyjeżdżają, a tylko niewiele jest uzdrowień. To są wyjątkowe osoby, które wybiera w jakiś sposób Pan Bóg, zwraca uwagę na ich wiarę, ale to wszystko jest jako świadectwo tego, że Bóg istnieje, Bóg pragnie dobra człowieka, ale pragnie również jego nawrócenia, żeby zaczął żyć tym, o czym Bóg mówi w postaci przykazania miłości.
Jeżeli Państwo zainteresujecie się teraz po tej naszej rozmowie postacią świętego Charbela, to zwracam uwagę, że w Polsce istnieje ogólnopolskie spotkanie czcicieli świętego Charbela i można ewentualnie poszukać sobie informacji o tej wspólnocie i do niej dołączyć. Ta wspólnota modliła się wczoraj w kościele świętej Katarzyny.
Tak, bo to było piąte ogólnopolskie spotkanie, czyli i to jest pierwsze u nas.
W Gdańsku.
Wcześniejsze były w innych miejscach. To, że na te spotkania przyjeżdżają też ojcowie z tego klasztoru z Libanu, Bannaja, tam gdzie żył ojciec Charbel, to jest też wyjątkowe wydarzenie, możliwość uczestniczenia w tej liturgii maronickiej też jest coś wyjątkowe, bo stanowi też ono o tym, że Kościół katolicki to nie jest tylko Polska i Europa, to są też inne kontynenty, inne kultury, inne obrządki, ale wszystkich nas łączy jeden Bóg. Natomiast jeszcze raz tutaj wrócę do tego, jeżeli chodzi o ojca Charbela. On słynie właśnie z tego, że jest obecny w postaci cudów, które dzieją się za jego wstawiennictwem. Ten, który był z dala od ludzi, nagle wychodzi do człowieka i wszystko właśnie po to, aby temu człowiekowi przypomnieć o tym, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg chce naszej przemiany serca, żebyśmy no właśnie po prostu byli ludźmi. Ja jeszcze może taką jedną ciekawą rzecz, z tym też się zetknąłem, bo ta pani Nachód zmarła w tym roku, tak jak wspomniałem, w maju, ale są zdjęcia, jak ona uczestniczy w tych procesjach i ma na piersi szkaplerz karmelitański. To jest też, może właśnie coś ma to wspólnego z karmelitami. Nie wiem, może dlatego, że karmelici też powstali na terenie Ziemi Świętej. Liban też praktycznie graniczy z tymi terenami. My do 65 roku, czyli 63 do momentu Soboru Watykańskiego II mieliśmy swoją własną mszę, nie rzymsko-katolicką, ale w rycie jerozolimskim, co musieliśmy później zmienić. Zresztą inne zakony, jak Dominikanie, też mieli swój. Natomiast coś nas łączy, jeżeli chodzi o tamte tereny. Dlatego tym bardziej zapraszamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą postacią,
to informacje na pewno znajdzie.
Znajdzie, a u nas zawsze każdego 22 dnia miesiąca są te nabożeństwa z mszą świętą.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio i bardzo dziękuję za te informacje o świętym ojcu Charbelu.
Szczęść Boże i życzę wszystkiego dobrego.
U Matki Bożej Łęgowskiej, orędowniczki Pojednania, od 1 lipca tego roku stanowisko proboszcza zajmuje ksiądz Piotr Libiszewski. Zastąpił on księdza Grzegorza Rafińskiego. We wnętrzu tej niepozornej, ale ponad 300-letniej świątyni znajduje się w ołtarzu głównym wyjątkowy obraz. Obraz Matki Bożej, orędowniczki Pojednania. Z zapisków historycznych wynika, że już w XIV wieku wieś Łęgowo, położona kilkanaście kilometrów od Gdańska, stała się własnością opactwa cystersów w Oliwie, którzy przebywali tam aż do kasaty zakonu przez Prusaków. A zanim zachęcę Państwa do poznania historii tego kościoła i tego sanktuarium, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z nowym proboszczem, księdzem Piotrem Libiszewskim.
Muszę powiedzieć, że to taki powrót do korzeni, bo ja osobiście pochodzę z Gniewa, z kościoła świętego Mikołaja. Także patron kościoła jest mi bardzo bliski. A drugi tytuł kościoła świętego Mikołaja od 2008 roku to Sanktuarium Matki Bożej Orędowniczki Pojednania. To takie chyba wyzwanie na współczesne czasy. W czasie święceń ślubuje się cześć i posłuszeństwo biskupowi, ale biskup zwykle kontaktuje się wcześniej przed wydaniem dekretu i no, są prowadzone rozmowy, czy dany kandydat na dane miejsce duszpasterskie chce, może, potrafi. Nie wiem, czy ja mogę, czy ja potrafię, ale postaram się, aby sprostać temu wszystkiemu, co życie duszpasterskie, ekonomiczne, życie kulturalne, gdyż tam związane z Kościołem w Łęgowie, związane są również wydarzenia kulturalne, jakoś tam pokonam.
A ile czasu dostał ksiądz na taką, można powiedzieć, zmianę, na to zamknięcie życia w Rumi Janowie w kościele, a przeniesienie się i jakby rozpoczęcie tego życia na nowo? No bo to jednak jest zmiana w życiu każdego człowieka, prawda?
Ksiądz jest taką osobą, która wpisane ma zmiany pracy duszpasterskiej. Myślę, że dla żadnego księdza nie jest zaskoczeniem, że dostaje dekret od biskupa i przechodzi do pracy duszpasterskiej w innej parafii, czasami w różnych zadaniach, niekoniecznie związanych z parafią, czy to z kurią, czy z jakimiś misjami. To nie jest, nie powinno być na nie zaskoczeniem. No, przeprowadzki w tym okresie po prostu trwają i to nie jest tak, że można wziąć samochód i przewieźć swoje rzeczy, bo i gdzieś jakieś pianino, duży gabaryt i jakieś inne przedmioty, to wszystko trzeba zorganizować i przygotować sobie jakieś miejsce, mieć jakąś wyobraźnię. No w każdym przypadku jest to troszeczkę inaczej.
Macie tam swój dom przecież, cały swój dobytek przecież, tam gdzie posługujecie przez wiele, wiele lat na przykład.
Zwykle nie mamy dużo rzeczy, tylko takie osobiste, bo przeważnie jest tak, że parafia ma swoje meble, swoje wyposażenie. No i po prostu ksiądz wchodzi w dziedzictwo swojego poprzednika, a ten, który odchodzi, zostawia to wszystko w większym czy mniejszym stopniu.
Jak wierni przyjmują tego typu zmiany? Czy takie uroczyste, rozumiem, wprowadzenie już mamy za sobą? To było na początku lipca.
Tak, uroczyste wprowadzenie, liturgiczne wprowadzenie było już 6 lipca, ale jeśli chodzi o odniesienie parafian, to trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to pożegnanie. Ja osobiście bardzo tego nie lubię, bo się bardzo często wzruszam, ale to też świadczy o więzi, która się wytwarza z biegiem czasu. Pożegnania zwykle są trudne. Bardzo ciężko mi się odjeżdżało z Rumijanowa i cudowny proboszcz Włodzimierz, myślę, że wielokrotnie zresztą powtarzał, że zawsze mogę tutaj być, jestem traktowany jako domownik, także bardzo mi miło z tego powodu. A druga właśnie sprawa to nowi parafianie. Ja muszę poznać i muszę się dać poznać. To są trudne rzeczy. Odchodzi jeden proboszcz i nie przychodzi dokładnie ten sam człowiek, ta sama osobowość, tylko przychodzi ktokolwiek inny, z inną osobowością, z innym temperamentem, w innym wieku i to są różnice. I tu jest wielkie zadanie dla parafian, ale też dla nowego księdza, który przychodzi, aby też dał się poznać, aby pokazał swoje zdolności, umiejętności, po prostu pracował duszpasterska. Myślę, z własnego doświadczenia już tylu lat mogę powiedzieć, że jeśli się ksiądz da poznać ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami, z szacunkiem do każdego człowieka, to parafianie zawsze również pokazują swoje serce na dłoni.
A ile takich miejsc posługi już za księdzem?
Przez te 30 lat kapłaństwa byłem, tak się troszeczkę cofając, w właśnie Rumijanowie, w Bazylice Mariackiej, w Wejherowie, Świętym Leonie, w Gwieździe Morza, w Sopocie. To miejsce niezapomniane, gdzie do tej pory osoby dzwonią, czasami przyjeżdżają. Nawet taka bardzo miła niespodzianka na moim wprowadzeniu 6 lipca zauważyłem w kościele, a nie ogłaszałem tego za bardzo nigdzie. Zauważyłem twarz znanych mi osób i z Gdyni, i z Wejherowa, i z Gdańska. Było mi bardzo miło. I oczywiście z mojej rodziny miejscowości, to już w ogóle bym zaskoczony, bo jednak moja rodzina miejscowość Gniew jest dość oddalona od Trójmiasta.
No, ale widać, te informacje się rozchodzą. Ja życzę wszystkiego dobrego w tej nowej posłudze i na nowym miejscu.
Bardzo dziękuję pani redaktor, wszystkich słuchaczy. Gorąco i serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Węgowa.
EKG, czyli Ekspres Kościoła Gdańskiego. Od września można oglądać krótkie, konkretne wiadomości z życia naszej archidiecezji. Przygotowane w pigułce newsy są prezentowane w piątki w mediach społecznościowych prowadzonych przez Archidiecezję Gdańską. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z twórcami EKG, księdzem Wojciechem Kujaszewskim, Agatą Birchholz i Dominikiem Kanon.
Jest to skrót krótkich informacji na temat tego, co dzieje się w archidiecezji gdańskiej. Chcemy zaprosić na wydarzenia, które dzieją się tutaj w naszej diecezji, żeby każdy mógł o nich w łatwy i przystępny sposób się po prostu dowiedzieć. To jest praca całego zespołu. Na pewno najpierw są osoby z kurii, które ustalają te plany, informacje, które są na stronie też diecezji dostępne. Następnie trzeba napisać tekst, potem trzeba go przeczytać, nagrać, więc no to jest zawsze praca wielu osób, chociaż niewiele widać ich w efekcie końcowym, to jest praca całego zespołu zawsze.
Potrzebne takie wiadomości były dla wiernych archidiecezji gdańskiej?
Uważam, że zawsze jakieś źródło informacji dodatkowe jest cenne, dlatego że nie zawsze informacje, które są na stronie czy na naszych social mediach, trafiają do ludzi. Niektórzy wolą taką formę bardziej audiowizualną i EKG jest właśnie taką odpowiedzią na takie potrzeby.
Co takiego znajdziemy w EKG? Co takiego obejrzymy? O jakich informacjach się dowiemy?
O wydarzeniach, które nas spotkają, o wykładach, szkole biblijnej, która tu działa na terenie archidiecezji, o takich wydarzeniach jak chociażby ostatnio w Stanisław, o wydarzeniach, myślę, że ważnych dla osób z Kościoła Gdańskiego.
Masz przy sobie kolejne wiadomości?
Tak, trzymam właśnie ze sobą tablet, który umieszczę na prompterze i z którego będę czytała wiadomości kolejnej edycji EKG.
Jak wygląda nagranie, a później montaż takiego EKG?
Spotykamy się najpierw w studio, mamy tutaj kolorowe ściany, takie płachty za nami, no też do innych nagrań. Wybraliśmy ten kolor taki, powiedzmy, granatowy, który będzie reprezentował po prostu EKG. Rozstawiamy światło, rozstawiamy kamery, mamy prompter, no i nasza prezenterka czyta. Następnie myślę, że kwestia 15 minut, jak to nagrywamy. Wszystko potem zrzucamy na komputer, montujemy to. No i w każdy piątek staramy się publikować EKG. Godziny konkretnej nie mamy ustalonej, po prostu, aby na weekend było dostępne dla każdego po prostu, który obserwuje archidiecezję gdańską.
Gdybyś nie pracował przy tym, to oglądałbyś EKG?
Myślę, że oglądałbym. Są to ciekawe informacje, co się dzieje w diecezji. Też dużo osób po prostu nie śledzi na bieżąco strony i dużo osób jest bardziej przyzwyczajonych do treści wideo. Więc jeżeli pojawia się treść wideo, to z automatu już wiadomo, Facebook i Instagram puszczają te filmy, więc nawet w nie nie trzeba klikać. Myślę, że każdy znajdzie tą minutę, półtorej, żeby obejrzeć wiadomości, a to na pewno każdego uświadomi, co się dzieje w diecezji i na pewno znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.
Taka pigułka, wszystko w jednym, w krótkim czasie.
Trzeba pokazać wszystkim, co się będzie działo, bo trzeba zachęcić ludzi i starszych, i młodszych do tego, aby uczestniczyli w różnych wydarzeniach. Wydarzenia są skierowane do różnych grup wiekowych, no ale trzeba liczyć na to, że tych ludzi trzeba zachęcić w jakiś sposób.
Jak narodził się pomysł w ogóle EKG?
Od dawna myśleliśmy na tym, żeby stworzyć nowy format przedstawiania informacji na temat tego, co dzieje się w archidiecezji gdańskiej, czym żyje archidiecezja gdańska. I przy takiej burzy mózgu pierwszy obraz, który nam się pojawił, to jest rytm bijącego serca, że diecezja żyje pewnym rytmem. Są pewne wydarzenia stałe, są pewne wydarzenia okolicznościowe. No a jak już się pojawił ten pomysł, to między innymi Dominik stworzył miniaturę z herbu, które bije tak jak serce, a potem momentalnie też pojawiła się nazwa, czyli EKG. Rozszyfrowaliśmy to jako ekspres Kościoła Gdańskiego, czyli też dość znany format w mediach, żeby w sposób szybki, konkretny, może trochę podobny do ogłoszeń duszpasterskich, aczkolwiek pewnie niektórzy mają doświadczenia, że te ogłoszenia nie są ani krótkie, ani szybkie, żeby w taki sposób przedstawić to, co się będzie działo w sercu diecezji, czym będzie w najbliższym tygodniu biło to jej serce.
Jak wygląda research informacji? Które wybieracie? Bo dużo się dzieje. Trzeba wybrać te najciekawsze, najbardziej popularne?
Research jest rzeczywiście zadaniem dość wymagającym, ponieważ spływają do nas informacje z całego terenu. Na tym dzisiejszym etapie po prostu mamy tak, że wybieramy pod formę tej produkcji, żeby to było 5, maksymalnie 6 informacji, żeby to jednak było krótkie. Gdybyśmy chcieli ogłaszać wszystkie informacje, które do nas spływają, to już nie byłby ekspres.
Rozpoczynacie z tym, ale pewnie już macie pierwsze wiadomości zwrotne, czy to się podoba, czy się nie podoba. Dużo ludzi ogląda, są ciekawi.
Nie będę podawał danych, którymi już dysponujemy. Jest informacja zwrotna, bardzo pozytywna. Informacja mówiąca od innych organizatorów, że chcą się też do nas zgłosić, chcą, żebyśmy o nich opowiedzieli, że coś planują, jak i też od takich uczestników tych wydarzeń, którzy mówią, że się dzięki temu dowiedzieli, że coś takiego będzie miało miejsce i potem mogli w tym uczestniczyć.
Jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć EKG najbliższe, to gdzie musi wejść, co musi kliknąć, żeby odpalić, słuchać i oglądać?
Jak widać, produkcja kolejnego odcinka się właśnie rozpoczyna. Mamy taki deadline, czyli że musi być wszystko do czwartku, do wieczora przygotowane. Na piątek jest zawsze zaplanowane pokazanie kolejnego odcinka. Co trzeba zrobić? EKG idzie kilkoma kanałami. Przede wszystkim strona internetowa naszej archidiecezji gdańskiej, nasze fanpage, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, jak i też na YouTubie.
Dobrej niedzieli Państwu życzę. Za kilka minut zapraszam do wysłuchania mojej audycji Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas. Audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.